Nasza czołówka.
Dobry wieczór, Łukasz Kaśmierczak przy mikrofonie i Rafał Polacki realizujący program, a także nasi dzisiejsi komentatorzy Ireneusz Antkowiak z naszego Głosu Poznańskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier, Poznański Oddział Telewizji Polskiej.
Witam Państwa.
I Piotr Tomczyk z naszego dziennika.
Dobry wieczór.
Tradycyjnie chciałbym Was namówić na to, żebyśmy troszeczkę odeszli od bieżącego nurtu polityki i skupili się na wydarzeniach, które pewne polityczne znamiona noszą i są na tyle ważne, że chyba trochę kształtują nasze postrzeganie rzeczywistości, a naszą dziennikarską rolą jest dostrzegać te różne nitki, nici i je wyciągać, ciągnąć i sprawdzać. Świat sztuki, kultury, w którym dochodzi do ideologicznych napięć, to nie jest żadna nowość. Może na świecie od dawna mówi się o tym, że istnieje pewien ideologiczny spór pomiędzy lewicowym, bardziej konserwatywnym podejściem do sztuki. To, co wydaje mi się ciekawe, jeżeli chodzi o nasz kraj, to jest to, że ten nasz spór ma znamiona niemalże partyjne. Już nie tylko polityczne czy ideologiczne, ale wręcz partyjne. I mamy dwa charakterystyczne miejsca, w których ostatnio dzieje się dużo. Pierwszy to jest Galeria Miejska Arsenał, nasza poznańska. I druga, Teatr Polski we Wrocławiu. I może zacznijmy od Wrocławia, bo tamtejszy konflikt wokół stanowiska dyrektora owego teatru wydaje się szerszy, poważniejszy i chyba jednak bardziej wyeskalowany niż nasz poznański Arsenał. Przypomnę tylko, że w sierpniu bieżącego roku odbył się któryś tam z kolei konkurs, bo ich było dużo, na stanowisko dyrektora, pierwszy skuteczny tak naprawdę, Teatru Polskiego we Wrocławiu. I Cezary Morawski, aktor, zastąpił na tym stanowisku Krzysztofa Mieszkowskiego, znanego działacza ze świata sztuki, który troszkę wcześniej został posłem Nowoczesnej. I tu już jest pierwszy partyjny trop, który pozwala nam zacząć tą dyskusję tak naprawdę na polu właśnie polityczno-partyjnym. Jak postrzegacie najpierw tło tego wszystkiego? Bo wiadomo, że w grę wchodzą pieniądze, długi, ale jednak też rząd dusz. I Regantkowiek tradycyjnie myślę, że
nie jest, tak jak powiedziałeś, faktycznie tak jest, że kultura zaczyna być pewnym narzędziem w rękach jednej partii, drugiej partii, nawet gdyby ona była ideologizowana, twórcy zawsze mają jakieś idee, w związku z tym to nie jest groźne. Natomiast groźne jest właśnie, kiedy zaczyna się lansować takie podejście właśnie partyjne. I Wrocław jest takim przykładem, gdzie w zasadzie jeden dyrektor zostaje reprezentujący tutaj konkretną partię, jaką jest Nowoczesna, zostaje zamieniony na przedstawiciela, który twardo jest broniony przez obecną partię rządzącą. No i mamy to, co mamy.
Mamy też podzielony zespół.
Podzielony zespół. Mamy prezydensowe przedstawienia, gdzie wychodzą artyści z zaklejonymi ustami. No ale codziennie nowe newsy, codzienne nowe wydarzenia.
I to wszystko, informacja może tylko przypomnę.
I to wszystko jakoś płynie.
Taka, że dyrektor Morawski ma zostać odwołany przez zarząd i protest części zespołu jest skuteczny, tego skupionego wokół byłego dyrektora.
To jest trochę jak z ulicą. Jeżeli ulica dla polityków jest bardzo niewygodna i trwa ten protest długo, to niestety najbardziej twardzi politycy się uginają i podobna jest sytuacja w teatrze. Jeżeli ten protest, no troszeczkę władze teatru poszły w taką strategię przeczekania. Niestety zespół nie chce się na to zgodzić.
No właśnie z tym zespołem jest problem, dlatego że
on jest podzielony.
Jest podzielony.
Tak, ale generalnie jak gdyby głośniej krzyczą ci, którzy nie chcą i mamy, no i te protesty odnoszą jakiś tam skutek i dojdzie do tego, że Cezary Morawski pewnie zostanie odwołany.
Krzysztof Kaźmierczak.
No jeśli chodzi o ten teatr w Wrocławiu, no to teraz to właśnie mamy kolejny etap konfliktu, który tam jest, ponieważ wcześniej już
ten
przecież
już ładnych parę lat.
No dawno, no tam już te rzeczy się działy, tu mamy kolejny etap. Generalnie, no tak jak zgodzę się tutaj z kolegą, tam gdzie polityka wkracza na pierwszą linię kultury, to jest ze szkodą dla kultury, bez wątpienia. Natomiast no myślę, że tam odbywa się rozgrywka, której no, cele są no, typowo jakieś tam polityczne. Z tej strony właśnie jest to obrona, prawda, przed władzą obecną, tak jakby ta władza, nie wiem, chciała ten teatr zabrać, nie wiem, sprywatyzować albo coś zrobić. No przecież tam nie ma takiego zagrożenia. Wiadomo, że ludzie, tak, także artyści, aktorzy, no, mają swoje poglądy, ale myślę, że w każdym teatrze są artyści mający bardzo różne poglądy polityczne i takie
no
sytuacje
właśnie,
się...
Czy nie ma możliwości, no żeby się spotkały różne środowiska, różne napięcia i naprężenia, wręcz jako nawet czynnik twórczy, kulturotwórczy.
No tam po prostu doszło do jakiegoś po prostu podsycania po prostu rzeczy, które, no mówię, no są naturalne. Jesteśmy jako Polacy, mamy różne poglądy, potrafimy się ostro spierać, prawda? I tutaj myślę, że konflikt w tym teatrze od dawna trwający, mający różne etapy, po prostu podsycany i ta
ja
sytuacja...
Ja tylko jeszcze raz informacyjnie, zanim Piotrowi Tomczykowi oddam głos. Znów gwoli informacji. Poprzedni dyrektor, Krzysztof Mieszkowski, został odwołany przez zarząd składający się z reprezentantów Platformy Obywatelskiej PSL, żeby było ciekawiej.
Tak,
także
tak,
ale nie do końca jest to...
W związku z przedstawieniem, które się wtedy odbywało.
Między innymi, ale też właśnie. Z problemami finansowymi, o których w tym teatrze od lat mówi się głośno. Piotr Tomczyk.
A może, jeśli chodzi o to środowisko kultury, jest zupełnie inaczej niż w całym społeczeństwie. Może ta wyjątkowa kasta ludzi kultury no, podlega zupełnie innym prawom. Stąd taki wniosek. Być może dlatego, że w całym świecie na skutek tej wojny kulturowej pojawiają się środowiska, które traktują ten obszar jako własność. Czyli nie ma tutaj dostępu dla osób, które na przykład, nie wiem, jedzą mięso. Jeżeli ktoś je mięso, no to jest człowiekiem niekulturalnym. Jeżeli ktoś głosuje na Donalda Trumpa, jest człowiekiem niekulturalnym. Takich ograniczeń, których używają tutaj ludzie kultury. To jest w ogóle ciekawe sformułowanie. My, ludzie kultury, głosujemy na przykład na demokratów.
Tak, my, ludzie kultury, my, nie oddamy ludzie, wam kultury. Tak, to jest jedno z haseł wokół Teatru Polskiego.
My, ludzie kultury, świadczy o tym, że mówi to jakaś wąska grupa, ideowo ściśle określona, która nie może reprezentować całości. My, kobiety polskie, jeżeli, wiadomo, ktoś wychodzi, to najprawdopodobniej jest to mężczyzna, który nie ma z kobietami wiele wspólnego, natomiast ma jakiś tam plan wobec kobiet i dlatego
czyli
nagle staje się kobietą polską.
Sugerujesz tezę, że jest pewne zachwianie równowagi?
Tak, myślę, że tak, że w kulturze, zresztą nie tylko w naszym kraju, jest jednak takie przesunięcie w lewo, i to traktowanie tego obszaru kultury jako własnego przez ludzi lewicy, ono jakieś uzasadnienie rzeczywiście ma. Rzeczywiście jest. Skąd to się bierze?
Trudno. Ale wynika z pewnej statystycznej, średniej, występującej, niekoniecznie w Polsce, tak jak rozumiem?
Tak, niekoniecznie, bo ten schemat obowiązuje tak samo na Zachodzie. Tak jak już mówiłem, ciekawe były szczególnie role odgrywane przez amerykańskich aktorów przed wyborami, prawda? No, to były spektakle, prawdziwe spektakle, gdzie oni niemal płakali, tłumacząc, dlaczego normalny, kulturalny człowiek nie jest w stanie poprzeć.
Wielu aktorów zbojkotowało też...
Płakali naprawdę, to nie tylko udawać. Natomiast ja jednak uważam, że tutaj jest kwestia tego, czy jest ktoś, kto podkłada ogień, żeby te naturalne, że tak powiem, spory, no, coś, co normalnie tli się, prawda, ta różnica poglądów, żeby ona rozbłysła do jakiegoś, nie wiem, wielkiego ognia. Bo mamy tutaj Poznań, Teatr Ósmego Dnia, prawda, wokół który był właściwie takim, no, uznawany przez jakiś czas właśnie też za takie zarzewie konfliktu mocno politycznego, gdy zmieniło się tam kierownictwo, prawda, tego teatru. Zespół jest ten sam, nie zmienił się przecież zespół, prawda, ten teatr, no, robi, ma swoje jakieś tam oblicze takie, powiedzmy, troszkę inne, natomiast nie ma tam żadnego konfliktu, żadnych, no, manifestacyjnych, żadnych jakichś takich rzeczy, także no, ta sprawa pokazuje, że zależy właśnie od tego, czy właśnie jest ktoś, kto tam stara się ten ogień podkładać, cały czas podsycać.
Poza tym artyści chyba też nie za bardzo chcą, żeby im cokolwiek narzucano, bo no zobaczcie, no, znamy artystów jednoznacznie określonych politycznie, których szanujemy jako aktorów na scenie, mimo że nie do końca zgadzamy się z ich poglądami. Czy to jest z jednej strony, czy z drugiej strony, nie chcę wymieniać nazwisk. I dopóki oni nie zaczynają robić polityki poza sceną, czy nie wiem, na scenie, to jest okej. Okay. I to chyba jest ten też ten powód, że artyści są bardzo, bardzo uwrażliwieni na to, jeżeli im coś się każe. I pewnie tutaj mamy do czynienia z tym takim właściwie powodem tego konfliktu. Nie wiem, czy to był ten powód taki rzeczywiście właściwy, czy to tylko taka iskra w postaci tego spektaklu z pornografią, czy z aktorem, który miał być, prawda, ze Słowacji, aktorka miała grać no, konkretne sceny. I co się okazuje, że to miało być właśnie wydarzenie kulturalne, od tego się zaczęło, wmieszali się w to ludzie, media, dziennikarze i zrobił się wielki problem, który trwa do dzisiaj. Także myślę, że moje zdanie jest takie, że powinniśmy artystom pozwolić robić swoje, powinni być wolni, powinni być świadomi, a menadżerowie teatrów powinni się zająć tym, żeby po prostu było na prąd i ogrzewanie tak, w tym
ktoś,
teatrze ktoś i na wynagrodzenie.
Menadżerem musi być.
A prawda? Politycy, o tak, oczywiście, natomiast no, politycy też powinni zrozumieć, że tym ludziom należy się wolność. I w pewnym momencie najlepiej powiedział to minister Gliński, jak już jesteśmy, co prawda jemu nie chodziło o teatr, chodziło mu bardziej o media, ale w tym jego zdenerwowaniu wyszła jakaś racja i generalnie powinno to być przeniesione również na instytucje kultury, żeby dać ludziom robić swoje.
Piotr Tomczyk.
No ja zupełnie niespodziewanie z Irkiem się nie zgodzę, także myślę, że słuchacze będą rozczarowani. Bo w ogóle jeśli chodzi o temat kultury, pewnie słuchacze zauważyli, że przyszedłem dzisiaj nieogolony do studia, także to pewnie widać, słychać to w głosie. Chciałem w ten sposób też zaprezentować.
Szeleszczący zarost.
Tak, chciałem zaprezentować w ten sposób, że i ja do tych takich wyszukanych norm kultury jestem w stanie się dostosować, bo nowoczesna kultura to jak wiadomo taka swego rodzaju niedbałość intelektualna, niedbałość fizyczna, także no,
pan Piotr dzisiaj za boemę robi.
Tak.
Niedogolenia.
No właśnie.
Performance.
I tutaj jeszcze dodatkowa taka informacja dla naszych słuchaczy, że kolega Krzysztof Kaźmierczak, który siedzi obok mnie swego czasu w latach 80. był osobą w grupie wydawców pisma artystycznego Już jest jutro. To były lata 80. pismo artystyczne.
No, niezależne.
Niezależne, tak. Ja też z tą grupą współpracowałem.
Bezdebitowe.
No właśnie, ta kultura wtedy wyglądała troszeczkę inaczej. Chociaż ja od
inaczej, pewnego, czyli jak?
Bo jednak nie było takiego, jakby to nazwać, skoszarowania. Nie było takiego skoszarowania ludzi kultury, jak w tej chwili. Kolega Irek tutaj mówił właśnie o niezależności. Ja widzę to zupełnie inaczej. W ludziach kultury, jeśli już używamy tego sformułowania, są bardzo silne takie stadne odruchy, że oni muszą grupą, oni muszą kupą, bo czują się pewniej, czują, że wtedy tak bardzo mają rację, że jest ich wielu. To jest niewytłumaczalne. Niewytłumaczalne, bo jednocześnie oni mówią o niezależności, o samodzielności, oryginalności, jakimś własnym pomyśle alternatywnym na życie, a z drugiej strony stadne odruchy.
No to jest takie ciekawe, znaczy,
Ja bym się tu bronił. Mimo wszystko ja bywam niestety częściej w warszawskich teatrach niż w poznańskich. Z wielką przyjemnością i znam poglądy wielu aktorów, ale oni naprawdę grają znakomicie i spektakle są komercyjne.
To są profesjonaliści.
I tam nie ma mowy o tym, żeby cokolwiek sugerować i pójść z jakimś nurtem jednym czy drugim.
Aczkolwiek, nie wiem dlaczego teraz przyszła mi do głowy historia bez nazwisk pewnego bardzo znanego polskiego aktora i dość znanej aktorki z przeciwnej strony barykady
przerwali próby. Niestety
z racji politycznych.
Pokłócili się o politykę, ale wrócę do jednego. Aktorzy, którzy angażują się w politykę, czy to w kampaniach wyborczych, czy właśnie w takim eksponowaniu swoich poglądów, generalnie na tym tracą, później się wycofują, przepraszają. Prosty przykład, no już wreszcie zacznijmy mówić nazwiskami, popatrzmy na Karolaka. Mocno poszedł za prezydentem Komorowskim, a kilka miesięcy później powiedział, żałuję, bo emocje opadają i generalnie wracam do tej mojej myśli, że ludzie kultury powinni robić swoje. I uwielbiam artystów, ponieważ oni mają inną wrażliwość i słucham tego, co mówią. Oni jak gdyby szybciej wyczuwają pewne zjawiska, czy to właśnie w polityce, to, pewne ograniczenia.
Bardzo dobrze, Irku, teraz pojąłeś sens tematu, jaki dzisiaj zaproponowałem, bo jest to pewien barometr wrażliwości, czyli te zmiany, które zachodzą w kulturze, mogą oddziaływać, być takim stanem nastrojów szerszym.
Ale na pewno są, bo wracam do tego czasu, o którym Piotr powiedział, gdzie generalnie 90% społeczeństwa popierało nurt solidarnościowy i tam byli wszyscy artyści. Wszyscy żeśmy się wtedy bardzo jednoczyli, wręcz
to
kochali.
Było to łatwiejsze.
Było to zdecydowanie łatwiejsze. Dzisiaj sobie już tak czasami nawet te nazwiska, do których biegliśmy z kwiatami, dzisiaj chętnie sięgamy po kamienie.
Dzisiaj są tacy artyści, którzy wtedy występowali w kościołach, prawda, w czasach Solidarności, a teraz do tego kościoła by nigdy nie weszli i starają tak. się w
chyba, że w celach performance.
No. Starają się miejsca na niezależność.
Jeszcze doszły pieniądze, przepraszam, bo jeszcze doszły pieniądze. I
znaczy,
często
teraz
jest
doszły
tak,
pieniądze.
No teraz doszły pieniądze i często jest niestety tak, że ten, kto płaci, to
słuszny wątek,
prawda,
oczywiście,
rzeczy,
tak.
o pewne rzeczy
ja przepraszam
decyduje.
Prowadzącego, ale jeszcze jeden wątek mi się nasunął związany z naszą przeszłością, z kolegą Krzysztofem i ruchem już jest jutro. Otóż ja wróciłem po latach wróciłem do tego nurtu i w ostatnich latach...
Przyszedłem do audycji z jednodniowym zarostem.
Nie tylko to, nawet muszę się przyznać, że napisałem taką scenkę dramatyczną, grecki teatrzyk pod tytułem Ewa ma wuja. Ta scenka teatralna została odegrana zresztą na ulicach Poznania. Ona w pewien sposób dotyczyła ludzi kultury. W sztuce występował poza narratorem też chór mędrców, czyli autorytetów medialnych, który co jakiś czas miał swoją rolę. Ona z reguły polegała na tym, że ci mędrcy skandowali tam, gdzie jest wuj Ewy wuj, gdzie jest wuj Ewy wuj i śpiewali pust siegda budziet gender, pust siegda budziet postęp, pust siegda kultura, ura. I ja w ten sposób też odnosiłem się do tych odruchów stadnych, że rzeczywiście od
tak,
pewnego
to
momentu...
I zobacz, momentu, jak bardzo poszedłeś w politykę jednocześnie,
Tak, bo ja poszedłem za nimi. No, można powiedzieć, ludzie kultury poprowadzili mnie w tą stronę.
Bo to jest tak, bo to jest może dobre, ważne, co powiedział Irena Rządkowiak, dlatego że czy da się zupełnie uciec od polityki? Jeżeli mówi się, nie oddamy polityce kultury, to jest jedno z haseł.
Hasło polityczne.
Polityczne i jednocześnie broniące byłego dyrektora, który jest politykiem jednej z partii.
No, to jest czysta polityka. Ja bym wolał, żeby...
w tym wszystkim nie nastąpiło rzeczywiście jakieś takie zamazanie pojęć, które sprawia, że nic nie jest tutaj, że tak powiem, grane według otwartych...
Znaczy, ja myślę, że każdy ma prawo zostać politykiem, no i w tym momencie...
I nie oddawać politykom...
Należało wybrać.
Pytanie, czy apolitycznym politykiem, bo to jest problem, czy istnieją apolityczni politycy, prawda? Czy można być człowiekiem apolitycznym, należąc do partii politycznej? Bo pan Mieszkowski na przykład, on zakładał przez cały czas, że on jest symbolem takiej niezależności politycznej, ponieważ on należy do partii politycznej, więc jest niezależny. No, nie ma tu większego sensu. Ale co ciekawe, ludzie kultury, którzy go popierali, nie zauważyli tutaj jakiejś sprzeczności. Także to była rzecz według mnie najciekawsza. Jak to jest możliwe, że symbolem niezależności politycznej jest działacz partyjny?
A ja powiem tak, może tutaj, żeby troszkę z innej strony. Ja najbardziej cenię tych ludzi kultury, którzy nie chodzą z hasłami politycznymi na ustach. Cenię aktorów, którzy właśnie mogę podziwiać ich kunszt aktorski i nie muszę się zastanawiać, prawda, czy oni gdzieś tutaj jakąś polityczną opcję przedstawiają i czy czasem coś próbują, nie wiem, po cichu wypowiedzieć, co ma charakter polityczny. Po prostu, no, kultura to kultura. Jest. I po prostu, i naprawdę coś takiego to jest dla mnie nużące i ja, gdy widzę człowieka kultury, który zaczyna mówić jak polityk, no to włączam telewizor, czy przestaję czytać w internecie, przestaję oglądać.
Jest jeszcze inny rodzaj sytuacji, gdzie mamy na przykład galę i ktoś zaczyna się nakręcać i wtedy jest już wszystko na pograniczu wręcz obrażania. Pewnie wiecie, o czym myślę. I to rzeczywiście jest, to już z kulturą nie ma nic wspólnego i szkoda, że zdolny aktor uciekł właśnie w taką retorykę.
Bardzo ciekawie w tym kontekście przypomina mi się zdanie jednego z aktorów który akurat jest dosyć zaangażowany, potrafi swoje poglądy wyrażać, ale który powiedział, że nigdy nie chciałby być politykiem takim literalnym, ponieważ umiejętności aktorskie, jakie posiada, ten cały bagaż doświadczeń życiowych pozwala mu się wcielić w rolę i być na tyle przekonywującym, żeby być, no powiedzmy, 5 razy bardziej sprawować niejako rząd dusz nad tłumem, niż czyni to przeciętny polityczny kandydat do Sejmu. I to mi też dało wiele do myślenia, że może rzeczywiście nawet w tej sferze umiejętności, to są sfery, które nie powinny się przenikać.
No ale panowie, no kim jest dzisiaj polityk tak naprawdę? Do czego doprowadzili politycy?
Też jest
politycy?
Pewnie aktorem, poproszę.
Ale bardzo marnym. Do czego doprowadzili dzisiaj politycy ten zawód, nazwijmy to zawodem, w porównaniu z wybitnymi aktorami, i to polskimi? Bo jak tu zestawić pierwszego z brzegu posła, który występował w Sejmie, myślę o przerwie świątecznej, na przykład z spektaklem Janusza Gajosa. No, niestety, gdyby ludzie mieli wybierać pomiędzy jednym a drugim, pewnie stawialiby mimo wszystko, bez względu na to, jakie ten Gajos ma poglądy, to poszliby za aktorem, ponieważ politycy sami doprowadzili do tego, że stali się po prostu marnymi aktorami. Dlatego jeszcze zaczynają walczyć z niektórymi ludźmi kultury, więc ja nie wiem, czym to się wszystko skończy.
Czy kultura też pełniła rolę wentyla na tego typu nastroje? Były czasy, że to kultura rozładowywała nastroje złe w społeczeństwach, podziały w społeczeństwach, często warstwy społeczne. To sięga czasów już średniowiecznych i jarmarków, jakkolwiek tamta kultura, czy trubadurów.
Przypadku kultura raczej służy odwrotnie, raczej służy do
zmiany.
Kultura to też emocje. Pozytywne lub negatywne, i teraz miło stanąć, będąc politykiem, po stronie ludzi, którzy porywają tłumy, nie wiem, w teatrze, w operze.
Ogrzać się w tym blasku.
Wtedy jest bardzo miło. I dlatego też politycy mają tą pokusę, często wymachując pieniędzmi na kulturę właśnie, próbują tutaj mieć coś do powiedzenia. I uważam, że to nie jest dobre. To nie jest dobre.
I ja tutaj zgodzę się z Irkiem, tylko znacznie bardziej niż on. Także rzeczywiście te procesy są bardzo niepokojące. Natomiast ludzie kultury i politycy stopniowo upodobniają się do siebie. To jest myślę wielki problem. Na całym świecie zresztą politycy poddawani są takiej tresurze. My możemy sobie mówić na przykład, że jakieś wystąpienie polityka było nieudane, aktorsko na przykład źle przygotowane, a potem się na przykład okazuje, że ktoś to przebadał już, że właśnie tak miało, pewną taką nieporadnością miało być przedstawione, że to jednak ludzi bardziej porusza, że ten człowiek to jest jednak żywy człowiek robiący błędy.
Czyli jest to odgrywane wszystko.
Odgrywane, no właśnie. Dlatego ja mówię, że te środowiska, niestety one się coraz bardziej przenikają.
Jan Nowicki w filmie Wielki Szu jest scena, w której tasuje karty i mówi, że całe życie uczył się
swoje palce niezgrabności.
Nieporadności, tak. Żeby być bardziej wiarygodnym.
A Różański śpiewał, życie to jest teatr.
No, jak nam się zrobiło tutaj filmowo, muzycznie, kulturalnie, proszę. A rozmawiamy ponoć o polityce. Zmieniamy temat. Sprawa Ewy Tylman. Nie mogłem sobie podarować tego wątku, bo tu jest mnóstwo takich smacznych wątków dziennikarskich dotyczących i faktów, i też tego, jak ten news się tworzy. Ja cały czas zadaję sobie jedno podstawowe pytanie. Nawet dziś usłyszałem z ust jednego polityków, kim jest Ewa Tylman, kim jest Adam Bet, że ta sprawa tak ludzi fascynuje w jakiś niezdrowy sposób. I widać to po ilości odsłon. To są rekordy. Ludzie chcą o tym wiedzieć, jak najwięcej klikać. Czym ta sprawa różni się od wielu innych tego typu spraw? Krzysztof Kaźmierczak.
Znaczy, ta sprawa obecnie to nie jest sprawa kryminalna, tylko to jest element popkultury. Tak to właśnie wracamy do kultury.
Obserwujemy kolejne, dlatego właśnie uważam, że te tematy dosyć się ze sobą...
Dokładnie tak, ponieważ no, sprawa kryminalna jest naprawdę banalna, jest po prostu banalna do bólu. No, ludzie po pijanemu poszli nad wartę, ktoś wpadł do wody, ktoś nie udzielił pomocy, nie wiedział, jak to może zrobić, może spanikował, i to jest cała historia. Nie ma jakichkolwiek przesłanek do tego, że doszło do jakiegokolwiek zabójstwa. Ta sprawa w ogóle...
Zdaje się, sąd też dochodzi do takich wniosków.
Ta sprawa nie była ani przez chwilę tajemnicza, i właściwie tutaj całe to show wokół tego, no to wiąże się ze sobą człowieka, o którym mówi się, że jest detektywem. nie jest detektywem, który nie ma licencji detektywa od dawna, który po prostu przykleja się do spraw, które wyczuwa potencjał, że można coś z tym zrobić i tutaj właśnie tak zrobił. Były tam różne zabiegi właśnie, które miały charakter teatralny, prawda? Naprawdę w tych kategoriach byśmy na tą sprawę patrzyli, które podsycały zainteresowanie, które powodowały, że nazwa jego firmy, prawda, była wszędzie, prawda? I to chodziło o to. I sprawa po prostu, która naprawdę no,
nie czy powinna się zakończyć. Może aż tak emocje jeden społeczne nakręcić.
Jeden człowiek doświadczony w tych sprawach bardzo, bardzo może sobie poradzić.
Spin doktor kryminalistyczny.
Tak, on się wpisał w pewien scenariusz. Doskonale
wpisał się, a jednocześnie skorzystał z tego, że no media obecnie no są bardzo podatne na coś takiego. Ja tutaj obserwowałem to i rozmawiałem z dziennikarzami, którzy na początku tej sprawy właśnie dali się nabierać na te codzienne konferencje prasowe robione przez tego niedetektywa.
Dozowanie napięcia, stopniowanie emocji.
Który pokazywał, że policja nic nie robi, sprawa tak tajemnicza, tu wątki jakieś, tu takie, po prostu budował napięcie, budował, a dziennikarze po prostu brali to, no, spijali mu z ust po prostu. No, to jest rzecz, która naprawdę przynosi wstyd naszemu zawodowi dziennikarskiemu. Ja tutaj nie mam wątpliwości od samego początku. I to jest sprawa, która została wykreowana. Ten człowiek wykorzystał to świetnie do reklamy swojej i zrobił po prostu z tragedii, bez wątpienia tragedii tej dziewczyny, prawda, zrobił też tragedię tego chłopaka. Ponieważ nawet jeśli on nie udzielił tej pomocy, jeśli, nie wiem, świadomie tego zrobił, ja nie sądzę, on też był pijany, to on został ofiarą, bo myślę, że on by nie siedział w tym areszcie do teraz. Jeśli by siedział, to by bardzo szybko go wypuszczono, gdyby nie było całej tej otoczki, tego show z tym związanego, ponieważ organy ścigania chciały, dobrze, jest tutaj taka rzecz, wszyscy o tym mówią, jeśli my nic nie zrobimy, no to będzie, że my nie zajmujemy się sprawą. I myślę, że ten chłopak też jest ofiarą tej sprawy.
To jest rzeczywiście nieprawdopodobna historia, ponieważ w takich kryminalnych spraw w Polsce, w Europie i nawet czasami w bardzo małych miasteczkach jest dużo. One szybko jakoś mijają, natomiast tutaj mamy 15 miesięcy i w zasadzie sprawa bardzo mocno żyje. Młoda dziewczyna, młody chłopak, taka rzeczywiście
centrum miasta,
historia,
to
centrum
znaczenie.
Miasta, monitoring i ten detektyw. I niestety chcę tutaj powiedzieć...
Nie detektyw.
No czy nie detektyw, no ale tak się nazywa. Ja też nie jestem z zawodu dziennikarzem, szczerze mówiąc nawet tak się nie nazywam, ale tak życie potoczyło się, że przychodzę tutaj do studia.
Ale czynny.
No tak, ale to też dzisiaj tak to jest. Czasami robimy inne rzeczy. Ale wracając do sprawy. Problem Ewy Tylman, zacząłem na to patrzeć przed tą audycją, ponieważ jak gdyby w sposób naturalny broniłem się przed tym ogromnym szumem medialnym. Uważałem od samego początku, że tej sprawie dziennikarze zrobią krzywdę. Powtarzali rzeczy, które były nie do powtórzenia. Cały czas jednak przysłuchiwała się tym wypowiedziom rodzina.
Rodziny.
Nikt na to nie zwracał uwagi. Tu Krzysztof powiedział, że młody chłopak też jest ofiarą. Tak się zdarzyło, że gdzieś tam byli. Ja dzisiaj dotarłem do materiałów dziennikarzy, którzy rzeczywiście z pasją do tego podeszli, przeczytali wszystkie akta sprawy. I powiem szczerze, że tak naprawdę, jeżeli rzeczywiście potwierdzą się pewne wątki, o których poczytałem, to my dopiero będziemy mieli historię nieprawdopodobną, która być może będzie doczeka się scenariusza filmowego.
Znaczy bardzo prawdopodobną historię, że będzie, zakończy się albo uniewinieniem, albo stwierdzeniem właśnie bardzo...
Tak, ale jest jeszcze wątek prokuratury, będzie, wątek policyjny,
tak, i potem
prawda?
Będzie proces drugi, który będzie dotyczył właśnie organów ścigania wobec tak działających wobec tego chłopaka, odszkodowania tak państwa wobec niego. Nie, to wszystko jest już właściwie wiadome.
Wszystko jest wiadome, dlatego że natomiast rola dziennikarzy, rola mediów jako takich, właśnie tworzenie newsów, tylko dlatego, chyba Piotr powiedział tutaj kilka tygodni temu, że największą chorobą, jaka zagraża dotknęła XXI wiek, to jest narcyzm. I szczerze mówiąc, już nie tylko w polityce, ale w dziennikarstwie, w sporcie, wszędzie ten narcyzm zaczyna rzeczywiście się pojawiać i być może ta historia i wielu ludzi cierpi z powodu takiego dziennikarskiego narcyzmu.
Piotr Tomczyk.
Dziwimy się temu poziomowi emocji, że te emocje tak buzują we wszystkich mediach, ale też trzeba...
Cały czas buzują.
Tak, buzują cały czas. trzeba przyznać, że grunt też był dla tych emocji wyjątkowo podatny, bo tak jak Irek mówił, młoda, ładna dziewczyna, tajemnicza historia, środek nocy, tutaj...
Te kamery były też bardzo sugestywne z monitoringu.
Oni pojawiają się, znikają. To wszystko można było bardzo ładnie zaprezentować w telewizji.
Proces całą publicznie pokazywany przez dwie stacje. Więc, live.
Można powiedzieć tak, dlaczego akurat...
Trzy stacje.
Dlaczego
trzy
akurat stacje, ta śmierć, a nie inna, stała się przedmiotem takiego podekscytowania całego kraju. No bo ta akurat była ładnie pokazana, ładnie.
Ładnie. Śmierć ładnie
tak,
opakowana.
Tak, ładnie opakowana.
Jakkolwiek
sposób
cynicznie to
efektowny,
nie brzmi.
Sposób efektowny. Proszę bardzo, patrzcie. Patrzcie, tutaj macie wszystko. Możecie teraz sobie wyrobić zdanie. On winien, on nie winien. Może policja winna. Może winien tajemniczy człowiek w czapce kominiarce, który się pojawia jako chłopak ofiary. Te wszystkie czynniki powodowały...
Rzeka Warta to też gdzieś tam
tak,
ten nos...
Te czynniki powodowały, że te emocje były coraz silniejsze. Mnożono pytania, a nie odpowiedzi. I teraz tak, jeżeli...
Mnożono pytania, ponieważ to doprowadza do eskalacji...
Oczywiście,
emocji.
Że tak. Tak. Oczywiście,
otwarte
że tak.
Pytania.
Gdyby spróbowano na samym początku zamknąć sprawę, no to nie byłoby całego przedstawienia, prawda? Gdzie byłyby te emocje? Odparowałyby. Trzeba by było znaleźć jakieś inne wydarzenie, równie efektowne.
Znaczy, no, dobrze spojrzeć na sam początek tej sprawy. Tutaj nie było takiego czasu bez ruchu. To nie było, tutaj nie było tak, że po prostu, że sprawa trwała, nic nie było wiadomo i potem nagle się pojawia właśnie nie detektyw i zaczyna robić show, tylko tutaj to show zaczęło się od razu. Od razu właściwie, jak tylko ta sprawa się rozpoczęła,
kiedy jeszcze nie było
to
faktów.
Show. Tak, tak, dokładnie. I to jest właśnie ten sam mechanizm, ja obserwowałem przy innych sprawach, w których właśnie próbowano rozgrywać właśnie medialnie, reklamowo, bo to jest darmowy czas reklamowy, naprawdę. To w ten sposób trzeba spojrzeć w mediach. I tutaj właśnie zadziałano od samego początku i dlatego te emocje poszły tak od razu w górę. Tutaj właśnie to nie była taka sytuacja. Jest bardzo wiele zniknięć, prawda, gdzieś jakieś zaginięć, prawda,
niektóre
jakieś kobiety
są
i tak dalej. Właśnie
i
media po dłuższym czasie gdzieś tam się tym interesują i tak dalej, ale nie ma tam właśnie, tutaj był od początku był po prostu ogień, od początku.
I pytanie, na ile te emocje, na ile ten szum medialny wpływał i oddziaływał na postępowanie, na działania śledczych?
W dużym stopniu.
Na ile, ja nie wiem, czy czytając te materiały, to szczerze mówiąc jestem przerażony, że nikt na sali sądowej nie wyłapywał rzeczy to takich, które wykazali dziennikarze po analizie wszystkich akt.
Mając te same akta do dyspozycji, które mieli zawodowi prawnicy.
Tak, to jest przerażające, ile wydaje się popełnionych błędów. W związku z tym cały czas mówiliśmy... poszli tędy, biegli tamtędy i nikomu na przykład nie przeszkadzało to, że wytrenowany biegacz nie był w stanie przebiec tyle, co rzekomo przebiegła Ewa Tylman z Adamem Z. Nad Wartą w takim czasie. No po prostu to coś tutaj nie... I nad tym się nikt nie zastanawiał. Jak gdyby te najbardziej istotne rzeczy zostały pomijane. I trzeba też się uderzyć w piersi. Wielokrotnie osoby, które nie czytały akt, a miały wiedzę z internetu, i to jeszcze bardzo poskracaną, kształtowały opinię publiczną, podsycały te emocje.
Tak, ale to jest jakieś...
Osoby, media. No my.
To jest właśnie jakiś infantylizm i niestety, tak jak Irek mówił, to właśnie media, tak jak Krzysztof teraz podchwycił, to właśnie media spowodowały, że te emocje były aż tak rozbuchane.
Ja dzisiaj sobie odtworzyłem, mój kolega redakcyjny Jacek Kosiak przypomniał mi słynną historię Iwony Wieczorek, która w Sopocie zaginęła. Ta historia jest dalece bardziej dramatyczna. Tak, jakby dziewczyna się rozpłynęła w środku miasta, nikt tym nie żyje. I to jest rzeczywiście trochę odpowiedź na to, o czym wy tutaj mówicie. O tej niezwykłej roli i nie detektywa, używając tutaj poetyki Krzysztofa Kaźmierczaka i mediów w tej sprawie. Więc teraz pytanie jest najważniejsze tego wszystkiego. Jakie wnioski wyciągnąć z tej sprawy? Jak media przede wszystkim powinny zareagować w przyszłości? Bo nie ulega wątpliwości, takie sytuacje będą się powtarzały, bo zdaje się ku temu, o czym od dawna mówimy, media zmierzają.
Ja mam tylko jedną króciutką uwagę, że według mnie jest w tym coś nieludzkiego. Jest w tym coś nieludzkiego w tej zabawie śmiercią, w zabawie tragedią, w zabawie emocjami rodziny, w tej próbie zaprezentowania, że wszystko jest na sprzedaż.
Oczywiście, jest jakieś rozwiązanie. Odcięcie mediów od tego typu informacji, ale przecież to nie można sobie tego wyobrazić. To nie jest rozwiązanie.
Tego,
prawda?
Nie można odciąć. Takiej to możliwości chodzi, obecnie tak. Nie ma. No, detektyw, nie detektyw zrobi konferencję, prawda? No i media przyjdą.
Także
prawda?
Jest to tylko teoretyczna
możliwość. Jedyna możliwość jest taka, gdy po prostu może na bazie tej sprawy dziennikarze, ja myślę, że u niektórych widzę refleksję. Tutaj ten artykuł właśnie na tym portalu mało popularnym, to nie jest jedyny. Ja widzę, że niektórzy dziennikarze wcześniej już, że tak powiem, do jakiejś refleksji doszli i być może ta sprawa spowoduje, że gdy w kolejnym, za następnym razem, bo takie rzeczy będą się zdarzać, takie próby znowu wykorzystania jakiejś tragedii w podobny sposób będą, że może dziennikarze podejdą już w sposób bardziej zachowawczy, chociaż wcześniej mieliśmy mamę Madzi, prawda? I myślę, że tutaj nie wspomnieliśmy o tej sprawie, ale to jest sprawa, która, że tak powiem, wyznaczyła pewien standard, prawda? Tak. Bo z morderczyni zrobiono celebrytkę, więc właściwie tutaj aż do czegoś takiego strasznego nie doszło, prawda? Ale wtedy była, przez jakiś czas była refleksja, nie wiem, czy zwracaliście uwagę, ale była przez jakiś czas takie, że tak powiem, zachowawcze podejście. Może ta sprawa tragedii śmierci Ewy Tylman będzie jakimś przyczynkiem do jakiejś refleksji przez nas, dziennikarzy, przez media.
Nie odcinałbym mediów absolutnie, ponieważ wręcz przeciwnie, powinny się przyglądać takim sprawom i procesom. Natomiast absolutnie jest tutaj wskazany profesjonalizm, pewne wyczucie i żałuję bardzo, że w redakcjach nie ma już dziennikarzy, którzy zazwyczaj zajmowali się sprawami śledczymi. Dzisiaj jadą osoby...
Albo reporterów sądowych, to było kiedyś bardzo dobra profesja.
Dzisiaj jadą osoby, które... takie zrobiły się czasy. Wszędzie przycina się koszty.
Reporterzy dyżurni jadą,
Nie mają wysyła się reporterów dyżurnych, często młodych ludzi, którzy nie chcą nic złego zrobić, natomiast oni muszą tą relację przeprowadzić.
Jest presja czasu, jest ta wiedza ograniczona czasu, z internetu na przykład.
Jest tak i każdy musi być pierwszy, każdy chce być szybszy i to niestety wprowadza ten straszny zamęt, szkodząc niestety takim sprawom. Natomiast bardzo cenię sobie to dziennikarstwo, które dzisiaj poczytałem na tym portalu. Mianowicie to jest operowanie faktami, to jest sprawdzanie źródeł, to jest analiza niemalże każdego zdania.
Długotrwała,
to jest ciężka
i bardzo
praca.
Bardzo nieefektywna. Nieefektowna.
I niestety nieefektowna. Takich reporterów, takich dziennikarzy nikt o zdanie nie pyta. Pyta się bardzo ekspertów, którzy potrafią w jednej setce powiedzieć,
w 140 znakach
tak, powiedzieć kilka kwestii, które gdzieś tam znowu popłyną i ludzie zaczynają być dalej ciekawi tego.
Natomiast krótka uwaga, jako uzupełnienie twojej myśli na temat profesjonalizmu. Wydaje mi się, że niestety istnieje też coś takiego jak zły profesjonalizm. Mi zawsze
chyba
ta myśl
nie ma złego profesjonalizmu.
Profesjonalizmie w mediach.
Źle pojmowany.
Tak, źle pojmowany. Kojarzy mi się z osobą, którą już w latach 90. spotkałem, doświadczony dziennikarz, który tłumaczył mi swego czasu lekko żartem, dlaczego według niego każdy artykuł powinien być zatytułowany u nas Morderstwo w Swarzędzu. Tłumaczył, że to musi być coś dramatycznego, że to musi być sygnał, że to dzieje się tutaj blisko, w naszym województwie, nie gdzieś tam w innym kraju, nie w Los Angeles, tylko tutaj. I to musi wzbudzić emocje. Już sam tytuł Morderstwo w Swarzędzu, on nadałbym każdemu tekstowi taki tytuł. I to jest ten rodzaj złego, źle rozumianego profesjonalizmu.
Na szczęście ta szkoła dziennikarska jeszcze nie wygrała i mam nadzieję, że nigdy nie wygra.
Pewnie mamy mało czasu, bo to jest proces złożony, bo oprócz dziennikarstwa mamy odbiorców, mamy słuchaczy, czytelników, widzów i teraz jest...
Ich oczekiwania.
Tak, i niestety oczekiwania kreują podawaną informację i to zaczyna być zamknięte koło. Niestety, ale są ludzie coraz mniej wyrobieni, oni nie mają czasu na to, żeby się w pewne sprawy zagłębić i później zupełnie nieświadomie to wszystko zaczyna dość płytko wyglądać, także szkoda.
Wszystko chcę wierzyć, że ta sprawa będzie przyczynkiem do lekkiego kroku w tył i pewnego odrzucenia, przynajmniej tych dziennikarzy, którzy cenią sobie przede wszystkim rzetelną wiedzę, profesjonalizm i wierzę w to, że tych dziennikarzy w naszym kraju nadal jest większość. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Dziś dyskusja wyjątkowo merytoryczna, wyjątkowo o newsach. Byli dzisiaj z nami w studiu, przypomnę, Ireneusz Antkowiak, Nasz Głos Poznański.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Krzysztof Kaźmierczak, Poznański, Oddział Telewizji Polskiej, Telekurier.
Dziękuję państwu.
I Piotr Tomczyk z naszego dziennika.
Dobranoc, szczęść Boże.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
Gorąca czołówka.